Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Other People's Money – The Real Business of Finance.
Autorstwa brytyjskiego ekonomisty Johna Kaya jest przystępną, ale zdecydowanie krytyczną analizą współczesnego sektora finansowego. Nie jest poradnikiem inwestowania ani kroniką kryzysu bankowego. To książka z pogranicza ekonomii, polityki publicznej i analizy instytucjonalnej, która pyta, czy finanse nadal wykonują swoje podstawowe zadanie. Kaj przypomina, że ich społeczny sens polega na łączeniu oszczędzających z potrzebującymi kapitału, ułatwianiu płatności, ubezpieczaniu ryzyka oraz wspieraniu długoterminowych inwestycji. Jego zdaniem znaczna część systemu zaczęła jednak służyć przede wszystkim własnej aktywności, generowaniu obrotu i pobieraniu opłat. Autor bada skutki nadmiernej złożoności produktów, kultu krótkiego terminu, technologicznego wyścigu handlowego oraz politycznych wpływów wielkich instytucji. Celem książki jest nie odrzucenie finansów jako takich, lecz odzyskanie ich użytecznej funkcji. Kay proponuje patrzeć na branżę przez pryzmat korzyści dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i całej gospodarki, a nie przez jej rozmiar, prestiż czy deklarowaną innowacyjność. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, finanse mają służyć gospodarce realnej, a nie przede wszystkim własnemu obrotowi. Punktem wyjścia Kaya jest proste rozróżnienie między użytecznymi funkcjami finansów a rozrostem samego sektora. Bankowość, ubezpieczenia, płatności, kredyt hipoteczny i inwestowanie oszczędności mogą wyraźnie poprawiać życie ludzi oraz ułatwiać firmom rozwój. Pozwalają przenieść środki od osób i instytucji, które chwilowo ich nie potrzebują, do tych, które potrafią wykorzystać je na budowę mieszkań. Inwestycje produkcyjne lub tworzenie miejsc pracy. Autor nie traktuje więc zysku instytucji finansowych jako dowodu ich bezużyteczności. Pyta jednak, czy skala i dochodowość branży odpowiadają wartości, którą dostarcza odbiorcom końcowym. Jego odpowiedź jest często negatywna. Duża część działalności rynków polega na handlu między pośrednikami, a nie na finansowaniu nowych przedsięwzięć lub lepszym zarządzaniu ryzykiem klientów. W konsekwencji wysokie obroty, szybkie transakcje i złożone instrumenty mogą zwiększać przychody branży bez proporcjonalnej korzyści dla przedsiębiorstw i oszczędzających. To kryterium użyteczności jest kluczowe dla całej książki. Zmusza do oceny finansów nie według tego, ile osób zatrudniają banki i fundusze, ani jak wiele aktywów obsługują. Lecz według tego, czy kapitał trafia do produktywnych zastosowań, a ryzyko jest uczciwie rozłożone. Kay proponuje tym samym odwrócić dominującą perspektywę: gospodarka realna nie istnieje po to, by zasilać finanse, lecz finanse po to, by wspierać gospodarkę realną. Po drugie, złożoność i handel algorytmiczny mogą tworzyć prywatny zysk bez społecznej wartości. Kay krytykuje przekonanie, że każda innowacja finansowa musi być postępem. Szczególnie sceptycznie patrzy na system, w którym ogromne zasoby intelektualne i technologiczne są kierowane na uzyskanie minimalnej przewagi w obrocie papierami wartościowymi. Obrazowo opisuje sytuację, w której zaawansowane algorytmy próbują wykrywać i wykorzystywać słabości innych algorytmów. Taka rywalizacja może być opłacalna dla uczestników,
którzy wygrywają wyścig szybkości, lecz nie wynika z niej automatycznie lepsza wycena przedsiębiorstw ani dodatkowe finansowanie innowacji.
Autor rozróżnia zatem prywatną rentowność strategii od jej społecznej użyteczności. Jeżeli jeden pośrednik zarabia głównie dlatego, że szybciej reaguje na zlecenie drugiego, całkowity efekt może przypominać kosztowny wyścig, a nie tworzenie nowej wartości. Podobnie złożoność produktów może utrudniać klientom ocenę ryzyka, kosztów i rzeczywistych zobowiązań. W takich warunkach przewaga profesjonalistów nie zawsze polega na lepszym gospodarowaniu kapitałem, lecz na lepszej orientacji w nieprzejrzystych regułach gry.
Krytyka Kaya nie jest atakiem na matematykę, technologię czy specjalistyczną wiedzę. Dotyczy ich zastosowania.
Wiedza finansowa jest cenna, gdy pomaga ocenić projekt inwestycyjny, ograniczyć ryzyko lub dopasować finansowanie do potrzeb firmy i gospodarstwa domowego.
Staje się problemem, gdy wzmacnia wyłącznie obiekt transakcji oderwany od tych celów.
Dlatego autor opowiada się za prostszymi strukturami, niższymi kosztami i większą stabilnością systemu. Po trzecie, płynność rynku nie jest dobrem bezwarunkowym. Gdy handel staje się celem samym w sobie, jednym z bardziej charakterystycznych argumentów książki jest krytyczne spojrzenie na płynność. W języku finansów płynny rynek umożliwia szybką sprzedaż lub kupno aktywa bez dużej zmiany jego ceny. Zwykle przedstawia się to jako korzyść oczywistą.
Kay nie zaprzecza, że możliwość sprzedaży aktywów bywa potrzebna. Zadaje jednak pytanie, komu rzeczywiście potrzebna jest możliwość handlu niemal bez przerwy i w ogromnym wolumenie?
Dla osoby oszczędzającej na emeryturę lub dla przedsiębiorstwa planującego inwestycję wieloletnią codzienna. A tym bardziej milisekundowa możliwość zmiany pozycji nie musi mieć zasadniczego znaczenia. Takie zapotrzebowanie jest często wytwarzane przez samych uczestników rynku, których modele biznesowe zależą od częstego obrotu. Z tej obserwacji wynika ważna konsekwencja. Fakt, że handel ułatwia kolejne transakcje, nie dowodzi jeszcze, że podnosi dobrobyt społeczny. Płynność może być wartościowa, ale jej krańcowe zwiększanie może pociągać koszty.
Takie jak inwestycje w wyścig szybkości, presja na krótkoterminowe wyniki i wzrost podatności na nagłe zmiany nastrojów.
Kay zachęca do odróżnienia potrzeb inwestora końcowego od interesów pośredników. W centrum oceny rynku powinno stać pytanie, czy pomaga on długoterminowo finansować działalność gospodarczą i umożliwia rozsądne oszczędzanie. Jeśli najważniejszą korzyścią jest tylko większa łatwość dalszego handlu, uzasadnienie społeczne dla rozbudowy tej infrastruktury staje się znacznie słabsze. Po czwarte, ryzyko finansowe trzeba analizować z uwzględnieniem ludzkich zachowań, nie tylko modeli racjonalności. W rozważaniach o ryzyku Kay podważa wygodne założenie, że ludzie konsekwentnie zachowują się zgodnie z ekonomicznym modelem racjonalnego wyboru. Przykład regularnego kupowania losów loteryjnych pokazuje, że decyzje mogą być z perspektywy formalnej kalkulacji nieopłacalne, lecz dla podejmujących je osób mają zrozumiały sens związany z nadzieją, emocjami, rozrywką lub wyobrażeniem nagłej zmiany życia. Autor nie wykorzystuje tego przykładu, by lekceważyć ludzi jako nierozsądnych.
Wskazuje raczej, że realne zachowania odbiegają od uproszczonych modeli, a rynki potrafią na tych odchyleniach zarabiać. To ważne dla oceny produktów finansowych. Jeżeli klient nie rozumie pełnego ryzyka, nadmiernie ufa sprzedawcy, przecenia mało prawdopodobny zysk albo reaguje na krótkotrwałe wahania cen, sama formalna dostępność informacji nie zapewnia uczciwego wyniku. Wyspecjalizowana instytucja może skonstruować ofertę zgodną z literą wymogów, lecz wykorzystującą przewidywalne błędy oceny po stronie klienta.
Z tego względu Kay nie uważa, że odpowiedzialność można całkowicie przerzucić na jednostkę pod hasłem świadomego wyboru. Różnica wiedzy, czasu i możliwości analitycznych między gospodarstwem domowym a wielką instytucją finansową jest często fundamentalna. Wniosek dla regulacji i praktyki jest konkretny. Trzeba oceniać nie tylko to, czy produkt został opisany, ale też czy jego konstrukcja i sposób sprzedaży odpowiadają realnym interesom użytkownika.
Finanse powinny ograniczać niepewność, a nie czerpać dochód głównie z trudności ludzi w jej poprawnym oszacowaniu. Na koniec.
Reforma wymaga ograniczenia politycznych przywilejów i ponownego skupienia regulacji na odbiorcy końcowym. Kay przedstawia krytykę finansów jako problem instytucjonalny, a nie wyłącznie techniczny.
W jej ujęciu branża zdobyła szczególną pozycję w debacie publicznej, ponieważ jej interesy są silnie obecne w polityce, administracji i języku regulacji.
Gdy system staje się bardzo złożony, ustawodawcy mogą nadmiernie polegać na wiedzy dostarczanej przez same podmioty, które mają być nadzorowane.
Powstaje ryzyko regulacji pisanej z perspektywy pośredników, a nie klientów, podatników i przedsiębiorstw potrzebujących stabilnego finansowania.
Autor kwestionuje również rutynowe powtarzanie postulatów takich jak maksymalna przejrzystość czy płynność. Przejrzystość jest pożądana, ale jej fetyszyzowanie może maskować fakt, że produkt jest zbyt skomplikowany, aby zwykły użytkownik mógł realnie ocenić jego konsekwencje.
Lepsza informacja nie zastąpi prostszej i uczciwszej konstrukcji usług. Wśród kierunków reform Kaya znajdują się redukcja złożoności i kosztów, wzmacnianie stabilności oraz ograniczanie wpływu pieniądza na politykę.
Między innymi przez restrykcje dotyczące finansowania kampanii i relacji między sektorem publicznym a finansowym
Istotne jest także tworzenie niezależnych źródeł ekspertyzy dla decydentów. Nie chodzi o administracyjne sterowanie każdą decyzją finansową. Chodzi o zmianę bodźców.
Aby sukces instytucji był bardziej powiązany z jakością obsługi klientów, trafnością finansowania przedsięwzięć i bezpieczeństwem systemu, a mniej z obrotem, politycznym dostępem oraz zdolnością do przerzucania kosztów błędów na resztę społeczeństwa. Podsumowując, Other People's Money warto polecić czytelnikom, którzy chcą rozumieć finanse jako część gospodarki i życia publicznego, a nie tylko jako zbiór technik inwestycyjnych.
Skorzystają z niej osoby zainteresowane bankowością, kryzysami finansowymi, regulacją rynków i relacją między kapitałem a polityką.
Jest również użyteczna dla inwestorów indywidualnych oraz klientów instytucji finansowych, ponieważ uczy zadawania trafniejszych pytań o koszty, ryzyko, płynność i rzeczywistą funkcję oferowanych produktów. Książka nie daje prostego katalogu transakcji, które należy zawierać, ani nie obiecuje szybkiego zysku.
Jej praktyczna wartość polega na dostarczeniu kryterium oceny, czy dana usługa finansowa pomaga oszczędzać, inwestować, ubezpieczać się lub prowadzić firmę.
Czy przede wszystkim zwiększa aktywność pośredników? Na tle wielu książek krytykujących Wall Street K wyróżnia się tym, że nie ogranicza się do moralnego potępienia chciwości, pojedynczych skandali ani opisu jednego kryzysu.
Analizuje architekturę bodźców, która sprawia, że inteligentni uczestnicy rynku mogą podejmować działania prywatnie opłacalne, lecz społecznie mało wartościowe. Zarazem nie proponuje likwidacji rynków finansowych, broni ich podstawowych funkcji i argumentuje za ich odnową poprzez prostotę, stabilność,
odpowiedzialność wobec użytkowników oraz większy dystans między finansami a władzą polityczną.
Dzięki jasnemu językowi i konsekwentnemu skupieniu na gospodarce realnej książka pozostaje wartościowym wprowadzeniem do debaty o tym, komu powinien służyć system finansowy.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Kay, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.